Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry. Jestem mieszkanką Szczecina i bardzo, bardzo często jadę przez skrzyżowanie przy Placu Żołnierza, Starą Obrońców Stalingradu, w stronę Trasy Zamkowej. I bardzo, bardzo często widzę, jak kierowcy przejeżdżają na czerwonym świetle po wyzwolenia, bo dla mnie już jest światło zielone. Ale nigdy nie widziałam dzielnych policjantów, którzy by stali i takich piratów drogowych zatrzymywali za skrzyżowanie. Także zostawiam temat w Państwa rękach. Życzę miłego dnia.
Wszystko przed Panią. Również miłego dnia życzymy i zapraszamy do czasu reakcji. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Przemek Szymańczyk miał być dzisiaj tutaj przed mikrofonem, ale pilne sprawy służbowe niestety nie pozwoliły mu spotkać się dzisiaj ze słuchaczami, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Środa, 5 września, 510, 3 siódemki, 3 dwójki, 510, 3 siódemki, 3 szóstki. Ten drugi numer jest numerem do studia. Czas reakcji, małpa, Radio Szczecin. Dzisiaj w programie wrócimy do sprawy fosfanu i zatruwania powietrza przez tę firmę. Naszym gościem będzie przedstawiciel zarządu tego zakładu. Będzie także Marcin Harenza i sprawa Ronda na Głębokim, bo miało być, a nie ma. I porozmawiamy także o chlebie naszym powszednim. Oczywiście nie zabraknie innych, drobniejszych, ale jakże istotnych, ważnych spraw. No na przykład przede mną bardzo ciekawy mail od naszego słuchacza, pana Jacka, który buszując w internecie znalazł taką oto informację. W piątek na Dworcu Głównym w Szczecinie zaprezentowany zostanie najnowszy pociąg zachodniopomorskich przewozów regionalnych. Impuls, zakupiony w nowosądeckim Newagu, pomalowany jest w barwy pogoni Szczecin. I dalej pan Jacek wyraża swoje zrozumiałe zresztą obawy. Czy ten nowoczesny pociąg nie będzie jeździł do Poznania lub przez Poznań? Może będzie do dyspozycji tylko w naszym województwie zachodniopomorskim? Jakoś nie wyobrażam sobie podróży tym pociągiem właśnie do Poznania, bo myślę, że Państwo również domyślacie się, co by było, gdyby kibice Lecha Poznań zobaczyli taki pociąg. Z drugiej strony bez sensu jest kupowanie tak nowoczesnego składu, który będzie jeździł tylko do Świnoujścia lub do Gryfina. No panie Jacku, a do Kołobrzegu na przykład? To jest kawał drogi, a trasa jakby bezpieczniejsza. Chce się westchnąć ciężko, że mamy takie oto czasy, że właśnie pociąg w barwach pogoni Szczecin raczej nie powinien jechać do Poznania. Z nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że do Poznania nie będzie jeździł, ale do sprawy wrócimy w piątek. To jest czas reakcji 510, 3 siódemki, 3 dwójki, 510, 3 siódemki i 3 szóstki. Teraz wracamy do przejazdu kolejowego w Szczecinie Dąbiu. Kiedyś było lepiej, szlabany były szybciej otwierane, a jak jest teraz?
Dzień dobry, nazywam się Monika Kozłowska, jestem uczestnikiem ulicy Pomorskiej. Dopóki i w czasie, kiedy było to na antenie, to przejazd kolejowy był otwierany i po przejeździe jedną i drugą stronę bardzo solidnie. Od długiego czasu, nawet po pół godziny, stoją w ogonie samochody, stoją ludzie, rowerzyści, a nic nie przejeżdża. I podobno jest jedna pani w tym gnieździe bocianim, która zamyka przejazd, która tak bardzo opieszale otwiera. Prosiłabym o interwencję, no bo codziennie 2 bądź 4 razy przechodzę. Autobusy z Dąbia do centrum rzadko jeżdżą i to stanie na przejeździe, te olbrzymie, duże samochody używają klaksonów, ale tam sobie nikt z tego nic nie robi. Proszę zwrócić na to uwagę. Dziękuję.
My zwrócimy uwagę za mocno i co? Mogłoby dojść do tragedii. No ale rzeczywiście wrócimy do tematu, chociaż należy pamiętać o tym, że bezpieczeństwo przede wszystkim. Jestem ciekaw opinii innych słuchaczy, czy rzeczywiście ostatnio ponownie wydłużył się czas oczekiwania na przejeździe kolejowym na ulicy Pomorskiej w Szczecinie Dąbiu. Czy tak jest, jak mówi nasza słuchaczka, czy po prostu słuchaczka się bardzo spieszyła i dłużył jej się ten czas. Ja przypominam, że nasze rozmowy na ten temat odbywaliśmy tutaj z przedstawicielem Polskich Linii Kolejowych wielokrotnie. Tłumaczył zasady otwierania tych szlabanów, tłumaczył, że jeśli jest kilka minut pomiędzy pociągami, to kolejarze nie ryzykują podnoszenia rogatek i przepuszczania samochodów, a jeżeli tych pociągów, a przecież Szczecin-Dąbnie to ogromny węzeł kolejowy, jest bardzo dużo, no to może to trwać 20, a nawet więcej minut. To jest czas reakcji. Teraz wracamy do sprawy leku o nazwie Cardura XL. Nasz słuchacz z problemami urologicznymi, pan Zdzisław, szuka tego leku. Brakuje go w Polsce. Producent informuje, że jest kłopot z produkcją. Mówi o zamienniku, ale farmaceuci mówią, że to wcale zamiennik nie jest, bo ten zamiennik nie działa tak długo jak Cardura XL. Na szczęście prezes Zachodniopomorskiej Izby Aptekarskiej zapowiedziała, że pomoże naszemu słuchaczowi, ale też słuchacze chcą mu pomóc.
Dzień dobry, moje nazwisko Bartman, ja dzwonię w sprawie pana, który szukał leku Cardura XL. Mój mąż jest w posiadaniu takiego leku, także prosiłabym tego pana o kontakt. Dziękuję.
Barbara Ziarkowska, Szczecin. Proszę skontaktować mnie z panem, który poszukuje leku Cardula. Mam w domu 5 opakowań. Jestem w stanie temu panu oddać ten lek. Dziękuję, do widzenia.
5 opakowań to pełnia szczęścia. Obie panie prosimy o telefon pod czujny 510-37-32. Proszę zostawić do siebie telefony. Skontaktujemy panie z panem Zdzisławem i mam nadzieję, że pan Zdzisław będzie się miał coraz, ale to coraz lepiej. Teraz wróćmy do sprawy podpaleń w okolicach ulicy Dorajkowa na Gumieńcach. Tych zdarzeń było już kilkadziesiąt. Straż pożarna gasi pożary na opuszczonych terenach powojskowych. Dużo jest tych zdarzeń. Mieszkańcy mają tego dosyć. Napisała do nas pani Ania, konkretnie do Sławka. Proszę bardzo. Panie Sławku, bardzo dziękuję za poruszenie tematu wczoraj i również za to, że temat będziecie kontynuowali. Proszę sobie wyobrazić, że wczoraj był kolejny pożar w tym samym miejscu, tym razem o godzinie 18. Taka akcja Straży Pożarnej musi generować spore koszty dla miasta, a podpalacz swobodnie robi swoje. Ten teren jest wystawiony na sprzedaż. Na ogłoszeniu widnieje nazwa Agencja Mienia Wojskowego, która jest właśnie właścicielem. Pozdrawiam, Ania. Panie Aniu, jutro będziemy rozmawiać z policją i być może właśnie z Agencją Mienia Wojskowego na temat tych tajemniczych pożarów. Może rzeczywiście lepsze zabezpieczenie tego terenu sprawiłoby, że tych podpaleń nie będzie tyle. No i liczymy oczywiście na intensywne działania policji. I jeszcze w tej sprawie nasi słuchacze.
Dzień dobry, Henryk z tej strony, ze Szczecina. Może by się państwo porozmawiali z właścicielem obecnym tego terenu. Dlaczego on to nie uprzątnął? Czy jemu może wygodnie jest spalić, żeby to się spaliło i wtedy mniejsze koszty są wywozu? Dziękuję, do widzenia.
Witam, Leszek ze Szczecina. Tam w Krzakach bezdomni też urzędują. Może warto do tych bezdomnych tam podejść. Straż Miejska albo policja, może coś będą wiedzieli. Albo może to oni sami podpalają. Bo obok powstaje nowe osiedle, może im to przeszkadza. Dziękuję.
Oj, warto podejść. Polecamy takie podchodzenie zarówno Straży Miejskiej, jak i policji. No i teraz zmieniamy temat, wracamy na drogi. Było rondo na Głębokim, to rondo na czas wakacji przestało funkcjonować ze względu na duże potoki pieszych, jak to mówią specjaliści, związane z kąpieliskiem Głębokim i po wakacjach rondo miało wrócić. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, z tej strony stały słuchacz Igor. Co się dzieje z rondem na Głębokim? Bo rondo funkcjonowało tak, że z każdej strony ruch odbywał się w miarę płynnie. W tej chwili to skrzyżowanie funkcjonuje tak, że od strony Głębokiego oraz od strony Zagadłowicza stoi po 5 samochodów, natomiast od strony Wołczkowa oraz Osowa mamy 2-kilometrowe korki. Do widzenia.
Dziękujemy, a naszym gościem jest Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu Urzędu Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Marcinie, przypominam sobie taką rozmowę. Rzeczywiście, że sygnalizacja świetlna i tradycyjne, takie umówmy się, że to tak nazwę, skrzyżowanie będzie na czas wakacji. No i wróci rondo po wakacjach. Czy wróci?
Tak, oczywiście. Tak jak Państwa informowaliśmy, pod koniec maja bieżącego roku zapadła decyzja, iż w dniach od 31 maja do 30 września powracamy do sygnalizacji świetnej na tym skrzyżowaniu. Ma to związek głównie z pieszymi i rowerowymi uczestnikami ruchu, którzy po prostu w takiej dużej ilości przybywali na te skrzyżowanie i blokowali wszystkie wloty na te skrzyżowanie. W związku z powyższym w takim momencie sygnalizacja świetna kanalizująca ruch poszczególnych uczestników ruchu wydaje się być bardziej optymalna. Jeżeli mogę jeszcze dodać do wypowiedzi tego słuchacza, to przed wprowadzeniem Mierątka faktycznie były znaczne kolejki pojazdów, w szczególności od strony ulicy Miodowej. Natomiast i te osoby tutaj zgłaszały pretensje o staniu w dużych ilościach zatorów drogowych, tak można to nazwać, bo stały osoby po 25, po 27 minut. W momencie, kiedy wprowadziliśmy ruch okrężny przez pierwszy miesiąc, półtora, dopóki nie pojawili się piesi, rowerzyści w tak dużej liczbie, rondo funkcjonowało. W momencie, kiedy pojawili się piesi, rondo przestało spełniać swoje zadanie i kolejki wydłużały się, w szczególności od strony ulicy Zegadłowicza i od Wojska Polskiego, na co również otrzymywaliśmy te sygnały. Stąd powrót do sygnalizacji świetnej. Teraz na podstawie różnych obserwacji i badań przeprowadzonych m.in. przed wprowadzeniem rondka, po funkcjonowaniu rondka, stwierdzamy, że 1 października mini rondo ponownie powróci na te skrzyżowania.
Skąd taka decyzja, że właśnie 1 października? Wtedy liczycie, że już będzie mniej po prostu pieszych, turystów, rowerzystów, którzy będą odwiedzali ten rejon miasta, ten rejon właściwie zielone płuca naszego miasta.
Tak, dokładnie. Mamy tu obserwacje z przeciągu ostatnich kilku miesięcy, jak i również można powiedzieć ogólnie w ciągu lat. Ja chciałbym Państwu przypomnieć, że już od dłuższego czasu trwają tam różnego rodzaju obserwacje ze względu na to, iż w 2019 roku mamy zamiar przeprowadzić na tym skrzyżowaniu dość poważne prace, m.in. przebudowa węzła Głębokie, gdzie powstanie rondo, ale duże rondo, dwupasowe. Można powiedzieć nowa, duża pętla autobusowo-tramwajowa, duży parking Park and Ride. Troszeczkę poszerzymy Aleję Wojska Polskiego na dojeździe do tego ronda, także tutaj znacząco przepustowość zostanie poprawiona na wszystkich wlotach. Będzie to rondo turbinowe z możliwością wyboru pasa do jazdy albo w prawo, bądź na wprost, albo w prawo w ciągu ulicy Miodową, albo na wprost Zagadłowicza, bądź wybrać pas do skrętu w lewo w ciągu ulicy Kupczyka, więc ta sytuacja znacząco się poprawi. Natomiast tutaj reagując na różnego rodzaju potoki pieszych, rowerzystów oraz pojazdów samochodowych na poszczególnych wlotach, może też zapaść taka decyzja, że w okresie wiosennym przy ponownym powrocie dużej ilości wyżej wymienionych uczestników ruchu pieszego i rowerowego na nowo zostanie skrzyżowanie przełączone na sygnalizację świetlną.
W każdym razie teraz od 1 października powróci rondo na Głębokim, tak? Taka jest decyzja.
Dokładnie.
I tak. Teraz kolejna sprawa. Posłuchajmy pytania naszego słuchacza.
Jarek ze Szczecina. Kiedy zniknie znak stopu na wylocie ulicy Lnianej do ulicy Przelotowej na Słonecznym? Znak jest reliktem. Sama policja przyznaje, że jest niepotrzebny. Niestety powoduje niebezpieczne sytuacje. Część kierowców staje, część nie. Kierowcy skręcający w Lnianą z Przelotowej czasem stają z przymusu na pasie ruchu dla samochodów jadących z naprzeciwka. Może by się ktoś tym zajął. Taki drobiazg, ale no, bardzo bym prosił. A ile można? Pozdrawiam.
My na nie najnowszych zdjęciach, przyznam, widzieliśmy, że tam jest zarówno stop przy samym skrzyżowaniu, a wcześniej jest ustąp pierwszeństwa przejazdu. Czy pan sprawdzi to miejsce?
Oczywiście sprawdzę. Pierwsze, co sprawdzę, to to, do kogo należy ta przedmiotowa droga, tak? Gdyż to jest pierwszym punktem wyjścia. Może się okazać, że jest to droga należąca do którejś wspólnoty albo spółdzielni. Ja powiem szczerze, dotychczas oprócz Państwa zgłoszenia nie miałem żadnego zgłoszenia, ani od policji, ani od mieszkańców, ani od innych służb na temat, aby ten znak stop komukolwiek przeszkadzał. Sprawdzę oczywiście jak najbardziej. Widziałem te zdjęcia chyba z 2013 czy 2014 roku. My w przyszłym tygodniu wykonamy wizję lokalną w terenie, ustosunkujemy się do tego i na pewno udzielimy odpowiedzi. Chciałbym również zwrócić uwagę, iż w przepisach prawa ruchu drogowym i prawa projektowanego do projektów organizacji ruchu. Znak stop stawia się w sytuacjach szczególnych, kiedy nie ma zachowanego tak zwanego trójkąta widoczności pojazdów dojeżdżających z ulicy podporządkowanej do drogi głównej. Być może na przestrzeni kilku lat sytuacja na tym skrzyżowaniu mogła się poprawić, może zostały wycięte jakieś drzewa, krzewy i dzisiaj on już nie ma uzasadnienia. To sprawdzimy na wizji lokalnej i oczywiście w miarę możliwości panu oraz państwu przedstawimy stosowną odpowiedź. Jeżeli będzie trzeba, zmienimy organizację ruchu.
I jeszcze na chwilę przenieśmy się na ulicę Taczaka.
Witam, Michał z Grumieńca. Ja mam pytanie, czy przy okazji remontu skrzyżowania Taczaka z Derdowskiego można by było uruchomić drugi pas skrętu z Derdowskiego na Taczaka? Tak jak ma to na przykład w przypadku z 26 kwietnia na Derdowskiego, że są dwa warunkowe do skrętu i dwa na wprost. Dziękuję.
Czy są, panie Marcinie, takie rozwiązania rozważane?
Tak, oczywiście. Mamy już zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu, również z projektem sygnalizacji świetlnej, który zakłada, iż jadąc ulicą Derdowskiego od strony ku Słońcu, będziemy mogli wykonać manewr skrętu w lewo, zarówno z pasa lewego, jak i z pasa, który dzisiaj jest jakby po środku. On dzisiaj obowiązuje tylko do jazdy na wprost, natomiast po zakończeniu przebudowy będziemy mogli ten pas wykorzystać do jazdy na wprost i w lewo. A więc de facto z dwóch pasów będziemy mogli skręcić w lewo. Chciałbym również państwu przekazać, bo też mamy takie sytuacje zgłaszane przez mieszkańców do nas, że jakoby pas do skrętu w lewo był bardziej obciążony niż dwa pasy do jazdy na wprost. Niestety nie jest to prawdą. Do skrętu w lewo w ciągu godziny porannego szczytu skręca nam 300 pojazdów, natomiast na wprost ta liczba wynosi 700. Natomiast badania jasno wykazują, że coraz większe natężenie ruchu możemy spodziewać się właśnie na skręcie w lewo, więc żeby już za rok czy za dwa lata nie poprawiać na nowo programu sygnalizacji świetlnej, wyprzedziliśmy działania i tutaj mamy nadzieję, iż te dwa pasy do skrętu w lewo już, można powiedzieć, wprowadzone pod koniec września, znacznie ułatwią państwu przepustowość na tym skrzyżowaniu, w szczególności na relacji skrętu do ulicy Taczaka.
Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu Urzędu Miasta Szczecin. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
Pozdrawiamy, to jest czas reakcji. Teraz przenieśmy się na staw Brodowski. Temat bumerang, no i cóż, dewastację i można powiedzieć bezsilność służb, bo co tu zrobić? Chyba jednak to, o czym już mówiliśmy wielokrotnie na naszej antenie, trzeba by tam zainstalować monitoring. Posłuchajmy telefonu.
Witam, Jacek Rojewski, emerytowany nauczyciel. Mieszkam na Rugiańskiej w Szczecinie. Korzystam ze spacerów przy stawie Brodowskim i to, co obserwuję i już niejednokrotnie zgłaszałem, że ten staw po prostu pozbawiony jest jakiejkolwiek opieki poza sporadycznym cięciem trawy. Aktualnie ławki są pomazane, popisane, wszystkie tablice są zdewastowane, to jest mało powiedziane. Po prostu nie nadają się w ogóle, bo ich nie ma do czytania. Prosiłbym bardzo zapytać Zakład Usług Komunalnych, czy jakąś opiekę sprawują, więc pytam się, dokąd zmierzamy z tą dewastacją. Naprzód była rewitalizacja, teraz jest dewastacja. Poza tym koczuje tam jeden taki bezdomny, który się tak już udomowił, że wszystkie tam u góry te krzaki, krzewy są zajęte, ale mówiąc delikatnie, po prostu to nie wygląda ciekawie. Kłaniam się.
Przypomnijmy, co na ten temat na naszej antenie mówił rzecznik miasta do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Andrzej Kus.
Za każdym razem one były niszczone. Jedna taka tablica kosztuje około 500 zł. Mamy ich kilka i ostatnim razem, jak założyliśmy po raz kolejny nowe, godzinę później już były dziurawe. W związku z tym stwierdziliśmy, że teraz uprzątniemy te pozostałości, które są na stelażach. No i stelaże na tę chwilę będą stały puste.
No właśnie, to była wypowiedź Andrzeja Kusa z lipca. Mamy tablicę, a teraz już właściwie tylko tablicę, to stelaż po tablicach i tyle. Jedna taka tablica kosztuje około 500 zł. No, nie ma co wydawać pieniędzy w błoto. Może jednak zarezerwować w budżecie pieniądze na monitoring, bo stałych patroli Straży Miejskiej czy Policji również w tym miejscu nie będzie, a wandale tam po prostu grasują w najlepsze, szczególnie oczywiście w godzinach wieczornych i nocnych. Więc na razie zostanie tak, jak zostanie. Niestety mówię to bez żadnej satysfakcji. I jeszcze odnośnie poprzednich audycji napisała do nas mieszkanka Dąbia, która przysłała zdjęcia, są na naszej stronie internetowej. Wracając do mojej wiadomości z 21 sierpnia Państwa interwencji z dnia 27 sierpnia, chciałabym ponownie poruszyć temat terenu po targowisku w Dąbiu. Ja przypomnę, że Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw gospodarki mieszkaniowej, zapowiedział, że ten teren będzie wystawiony na przetarg, że targowiska już tam na razie nie będzie, no chyba, że właściciel nowy tego terenu tak zdecyduje. W każdym razie po naszej interwencji pani przyznaje, że faktycznie teren został wykoszony, plus zebrane zostało to, co skoszone, ale reszta terenu pozostawia nadal wiele do życzenia. Zostało jeszcze sporo śmieci. Chciałabym również, pisze nasza słuchaczka, wspomnieć o kilku betonowych koszach, które znajdują się na tym terenie. Nie pamiętam, kiedy były one opróżniane. No to prosimy w takim razie służby miejskie o to, żeby ten teren posprzątały dokładniej, bo jest to miejsce widoczne. To jest okolica ulic Koszarowej i Dziennikarskiej i rzeczywiście miejsce to powinno wyglądać ładniej. No i jeszcze jedna kwestia. Wczoraj rozmawialiśmy z Małgorzatą Koszur z Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozmowa dotyczyła tego, do kogo należą wyniki badań. Generalnie należą do pacjenta i pacjent ma prawo do tego, żeby te wyniki badań otrzymywać. Jednak pani Małgorzata wskazywała na to, że lekarz prowadzący powinien również te wyniki znać, żeby jak najszybciej wdrożyć leczenie, ale pamiętajmy, że dokumentacja lekarska należy nie do lekarza, jeżeli dotyczy nas, a do nas w głównej mierze. No i właśnie, jak to jest? Przypomnę, że nasza słuchaczka mówiła o tym, że zleciła za pośrednictwem lekarza oczywiście swojego badania, kiedy chciała je odebrać. W rejestracji jej powiedziano, że z uwagi na RODO nie otrzyma tych badań na tę ustawę, tylko najpierw zobaczy je lekarz. I nasz gość z Ministerstwa Cyfryzacji mówił, że tak być nie powinno, że pacjent, to są jego wyniki i powinien mieć do nich dostęp. I w tej sprawie telefon.
Witam. W naszej przychodni jest taka zasada, że wyniki, które przynosi się do lekarza, do opisu, do przeglądu, lekarz sobie kseruje i kserokopia jest w naszych dokumentach, natomiast oryginały zawsze są oddawane pacjentowi. Uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie.
Bardzo dobre rozwiązanie. Przypomnę, w mojej przychodni jest tak, że ja mam kod paskowy. Podchodzę do takiej maszyny, przytykam ten kod i również drukowane są moje wyniki, a lekarz je widzi na komputerze. Czas, żeby coraz więcej przychodni takie rozwiązania wdrażało, bo nie trzeba stać w żadnej kolejce, żeby własne wyniki badań odebrać. Można też je znaleźć na stronie internetowej po wpisaniu odpowiedniego jednorazowego kodu. Jeszcze przenieśmy się na ulicę Bandurskiego, na chodniki, na pisał do nas pan Tomasz. Pisze do Państwa w sprawie chodnika przy ulicy Bandurskiego 98 przy ulicy Obotryckiej. W ostatnim czasie zostały zdemontowane czy wyrwane słupki ograniczające wjazd, przejazd przez chodnik. W chwili obecnej auta parkują na całej długości chodnika wzdłuż apteki i nie tylko. Problem polega na tym, że aby się na te miejsca, niedozwolone zresztą, dostać, muszą pokonać szeroki pas chodnika, gdzie przechodzą całe rodziny z dziećmi. Bardzo często prędkość 20-30 km na godzinę nie stanowi dla aut żadnego problemu. Potrafią trąbić na pieszych, przegonić ręką dzieci i rowerzystów. Wzdłuż chodnika jest ścieżka rowerowa. Wczoraj, idąc z dzieckiem ze szkoły, pan w białym aucie prawie w nas wjechał. Kiedy pokazałem ręką OK, że wykonał super manewr, zadowolony z siebie, uśmiechnął się. Ledwo minął bokiem po ścieżce rowerowej i zaparkował na środku chodnika, aby wypuścić pasażerkę. Dziękujemy za zdjęcia. Do tej sprawy oczywiście wrócimy. Będzie nasza interwencja w Straży Miejskiej. Ja przede mną list list od naszej stałej słuchaczki, wiernej także jak napisała, pani Ania ze Stargardu. Pani Ania pisze tak: mam wielką prośbę, nietypową do panów z czasu reakcji. Chciałabym bardzo prosić o przetłumaczenie z polskiego na nasze, co piekarnia dodaje do zwykłego chleba. Czytałam, że chleb składa się z mąki, wody, drożdży, soli. Przestałam kupować chleb w markecie. Chcę jeść zdrowe pieczywo. Próbowałam odnaleźć te produkty w internecie. Jakaś dziwna blokada tam była, napisała pani Ania. Nie udało mi się znaleźć. O co chodzi? Kupiłam zwykły chleb z piekarni Max z Chojny i tam było mnóstwo dodatków. Emulgatory, monodiglicerydy kwasów tłuszczowych, ekstryfikowane kwasem monodiacetylowinowym, monoglicerydy kwasów tłuszczowych, kwas askorbinowy, L-cysteina, enzymy. Cały skład dokładnie spisałam. Nie wiem, czy panowie czytali w lipcowym numerze jednej z gazet, że do pieczywa są dodawane także ludzkie włosy lub ptasie pióra. Jestem zszokowana. No właśnie, czy jest powód do tego, by być zszokowanym? To mam nadzieję pomoże nam wyjaśnić Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Małgosiu, zacznijmy od tego, no, że rzeczywiście przyzwyczailiśmy się z dzieciństwa do tego, że sklep składa się z mąki, wody, drożdży, soli, ale no, sprzedawcy, chcąc przedłużyć świeżość pieczywa, chcąc dodać mu walorów smakowych nie w sposób naturalny, tylko trochę to przyspieszyć, trochę taniej może to zrobić, dodają różnych substancji. I teraz te substancje, które przeczytałem, a które pani także przesłałem, to są substancje trujące, niebezpieczne, czy są to prawem dozwolone właśnie chemiczne składniki pieczywa?
Te substancje, które pan wymienił, to są dodatki do żywności. No i to, jak sama nazwa mówi, są to dodatki, które są celowo dodawane do żywności, właśnie ze względów technologicznych. Między innymi jako konserwant, barwnik, wzmacniacz smaku. I wszystkie te substancje są dozwolone. Mówią o tym unijne rozporządzenia. No i według tych unijnych rozporządzeń te substancje są bezpieczne dla naszego zdrowia. Oczywiście możemy znaleźć również pieczywo, które składa się rzeczywiście z mąki, wody, soli, drożdży czy też zakwasu.
Tak, jeszcze się zdarzają takie pieczywa.
Tak, oczywiście. A możemy również znaleźć takie pieczywo, które jest produkowane właśnie z takiej mieszanki, gdzie znajdują się takie właśnie substancje, takie dodatki.
Czy kontrole, które prowadzicie państwo w piekarniach, a to się przecież zdarza, wykazują nieprawidłowości związane z dodawaniem jakichś substancji zakazanych, o których tutaj nie mówiliśmy, bo tak jak pani stwierdziła, są dopuszczalne?
No, te substancje są dopuszczone. My kontrolujemy piekarnie, kontrolujemy również dodawanie tych dodatków do żywności, No i na ten moment no, nie było w ostatnim czasie takiej sytuacji. Badamy również próbki, pobieramy próbki spożywcze do badań i w takim 2017 roku zbadaliśmy 53 próbki środków spożywczych właśnie z tej grupy obejmującej przetwory zbożowo-mączne i był sprawdzany gluten, akrylolamid, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, mykotoksyny, GMO, czy też oleje mineralne i metale. I tutaj te 53 próbki to wszystkie wyniki badań no były prawidłowe.
To znaczy były negatywne, nie wykazano żadnych niebezpiecznych substancji.
Tak, w sensie tak. Próbki były prawidłowe, w sensie, że nie wykazano żadnych przekroczeń, żadnych substancji, które nie powinno się znaleźć w tym.
Pani Ania, jestem ciekaw, czy jest pani uspokojona, bo pani Ania też tutaj pisze o tym, że właśnie w jednej z gazet było napisane, że do pieczywa dodawane są także ludzkie włosy lub ptasie pióra. Zastanawiam się, czy to nie jest przekłamanie w tym sensie, że chodzi o L-cysteina, która właśnie między innymi znajduje się w ludzkich włosach, ale chyba taką spożywczą L-cysteinę nie produkuje się jej z ludzkich włosów.
Nie, tutaj nawet jest w rozporządzeniu Komisji Europejskiej napisane, że właśnie włosy ludzkie nie mogą być wykorzystywane jako materiał wyjściowy dla L-cysteiny. I to dotyczy zarówno tej całej Unii Europejskiej, producentów w Unii Europejskiej, a także producentów, którzy na przykład osób, które sprowadzają tą L-cysteinę z zagranicy, tak samo ona musi spełniać wszystkie wymagania unijne.
Zastanawiam się, czy te wszystkie dodatki, właśnie wzmacniacze smaku, czy też konserwanty, suma summarum nie odkładają się w naszym organizmie, ale to już rzeczywiście jest rozmowa nie z panią, bo my tutaj musimy się trzymać, a szczególnie pani, litery prawa, skoro są takie unijne regulacje, Polska je też oczywiście respektuje i te substancje, które wymieniła pani Ania w swoim liście, są dopuszczone prawem, no to są. Natomiast to my, klienci, możemy sobie wybrać rodzaj pieczywa. Mamy zawsze prawo zapytać, chociaż powinna być etykieta dostępna albo skład pieczywa, jeżeli to jest pieczywo niepakowane, prawda, w folię, to powinno być przy cenie napisane, jaki jest skład tego pieczywa, żebyśmy to wiedzieli, ale wybór należy po prostu do nas.
Tak, dokładnie, ale tutaj też właśnie jakby może trzeba przypomnieć, że każdy konsument ma prawo do tego, żeby poznać skład produktu. Jeżeli właśnie jest produkt niepakowany jakoś osobno w folię, na której jest napisany ten skład, zawsze możemy się zapytać, poprosić o skład takiego produktu, przeczytać, zapoznać się i zdecydować się, czy chcemy taki produkt kupić, czy też nie. Tak samo w marketach, gdzie jest pieczywo, też musi być wywieszona taka lista, czy też jakby musi być zaprezentowany skład tych produktów, żeby klient mógł się zdecydować i zapoznać, czy dany produkt kupuje, czy też nie. Dlatego warto czytać składy i to nie tylko przy pieczywie, tylko każdego produktu.
Małgorzata Kapła,
świadomie wybierać.
Rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Pani Aniu, proszę nam dać znać, czy tam w Stargardzie macie takie starej daty, powiedzmy umownie, piekarnie, w których można taki prawdziwy chleb, który jeszcze jest świeży po 2, 3, a nawet 4 dniach kupić. Proszę tam kupować pieczywo, przecież są też sklepy, które właśnie w takich piekarniach zamawiają bardzo dobre bułki czy chleby i można wtedy jeść zdrowiej. Tyle w tej sprawie, 12.42 na naszym zegarze. Czas wrócić do sprawy fabryki nawozów Fosfan. Sprawa jest rozwojowa. Przypomnę, że wczoraj naszymi gośćmi byli mieszkańcy nadodrzańskich tutaj rejonów Szczecina. Przypomnę, że mieszkańcy właśnie ulicy Nad Odrą, ale nie tylko, narzekają na nieprzyjemny zapach, jaki rozchodzi się z fabryki spółki Fosfan. Jak twierdzą, zakład ostatnio zwiększył produkcję i tym samym zwiększyło się zanieczyszczenie. Naszymi gośćmi wczoraj byli prezes Stowarzyszenia Stołczyn po sąsiedzku Wiesława Rycerz oraz przewodniczący Rady Osiedla Stołczyn Zygmunt Serafin, który zresztą jest pracownikiem fabryki Fosfan. Państwo wyrazili bardzo dużą chęć do tego, żeby przeprowadzić spotkanie z Komisją do Spraw Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Szczecin. O tym spotkaniu, że takie spotkanie się odbędzie, poinformował nas przewodniczący tej komisji, radny Marek Duklanowski. No i takie spotkanie będzie, ale oczywiście takie spotkanie nie będzie miało sensu, jeżeli nie będzie na nim przedstawiciela właśnie firmy Fosfan. Teraz przedstawiciel jest na naszej antenie, Rafał Kot, dyrektor do spraw produkcji i rozwoju Fosfan S.A. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie dyrektorze, my już rozmawialiśmy na temat emisji przez państwa zanieczyszczeń do atmosfery, dyskomfortu, jaki mają mieszkańcy. Temat wraca, przede mną kolejne maile w tej sprawie. Zanim zaczniemy rozmowę, posłuchajmy telefonów i maili.
Dzień dobry. Ja mam znajomych, którzy mieszkają na Gocławiu, w Golęcinie. Kiedyś jako młody technik automatyki zacząłem swoją pracę w Żydowcach, gdzie produkowano kord i inne związki, tam słynna fabryka Wiskor. Tam używano dwusiarczka węgla, strasznie toksycznej substancji do krystalizowania włókien, które tam były pozyskiwane z drewna. Wiem, że ten dwusiarczek węgla miał ogromny, przez wiele, wiele lat, ogromny wpływ na ludzi, którzy mieszkali wkoło, łącznie z tymi, którzy tam pracowali. Chorobą dowodową to były porażenia, uszkodzenia układu nerwowego i również ludzie, którzy mieszkali wkoło, też byli na to narażeni. No niestety, związki siarki mają takie, a nie inne właściwości. Tutaj Urząd Wojewódzki powinien natychmiast zadziałać błyskawicznie. Jeżeli nie mamy urządzeń pomiarowych, to proszę się zwrócić w ramach przyjaźni do jakiegokolwiek landu niemieckiego. Oni mają mobilne urządzenia w ramach obrony cywilnej i kontroli powietrza. Mobilne urządzenia pobiorą próbki, spektrometry to od razu opiszą, będzie wydruk i będzie jasno, co jest grane i dlaczego jest grane. nie może obecnie w XXI wieku technologia chemiczna po prostu uniemożliwiać ludziom życie i szkodzić. Dziękuję, do widzenia.
Są też maile od naszych słuchaczy. Pan Artur pisze na przykład tak. Od 3 lat piszę do rozmaitych instytucji. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Miejski, Urząd Wojewódzki. Rozmawiam z ich przedstawicielami i w moim przekonaniu istnieje swoista bezradność urzędów. I dalej. Jak tłumaczy WIOŚ, odór związany jest z niską jakością używanych do produkcji fosforytów. W mojej ocenie to do produkcji nawozów używana jest zła technologia. Najtańsza, bez stosownych urządzeń wychwytuje szkodliwe związki. Inny stały słuchacz. Mówicie państwo o fabryce fosfan, no dlaczego nikt nie poruszy tematu Polic? Mieszkam w Policach i dziś wieczorem nie można było otworzyć okien. Oni robią to samo na bazie fosforytu i kwasu siarkowego. Rozmawialiśmy, drogi słuchaczu, o Policach, również między innymi o uszkodzeniach lakieru samochodów na parkingu przed tymi zakładami. I jeszcze pan Maciej, potwierdzam wypowiadane przez słuchaczy spostrzeżenia dotyczące wzmożonych bardziej smrodliwej emisji do atmosfery w weekendy. Jest to obserwacja poczyniona przez moją żonę, wychowującą nasze maleńkie dzieci, jak również mojego dobrego sąsiada rencistę, a więc osoby będące praktycznie cały czas w domu i jego bezpośredniej okolicy. Podważam tym samym tezę wygłoszoną kilka miesięcy przez jednego z panów redaktorów, jakoby odczucia wzmożonej emisji w weekendy miało być efektem absencji w domach w ciągu tygodnia pracy. I kolejny telefon.
Z tej strony kierowca ciężarówki. Ja tam ogólnie kiedyś bardzo często ładowałem towar, przede wszystkim nawóz. I najbardziej zdziwiło mnie to, kiedy wagowa powiedziała mi, żebym nie wychodził na krótki rękawek na teren, ponieważ kwas leci z nieba. Tak, na szybach osiadają się białe kropki. Całe ciuchy miałem w tych białych kropkach. I z tego, co usłyszałem, to jest właśnie kwas. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dzień dobry, ja mieszkam na 26 kwietnia i też odczuwamy z wiatrem brzydki zapach w weekendy. Dziękuję, pozdrawiam.
I teraz wracamy do rozmowy z gościem, Rafał Kot, dyrektor do spraw produkcji i rozwoju Fosfan S.A. Panie dyrektorze, czy państwo, jeżeli będzie taka inicjatywa ze strony Komisji do Spraw Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, spotka się pan z radnymi, czy ktoś z państwa zarządu i z radnymi osiedlowymi?
Bardzo chętnie. Bardzo chętnie nawet dyskutowaliśmy na ten temat, żeby sami zainicjować takie spotkanie z okolicznymi mieszkańcami. No w celu rozwiania wszelkiego rodzaju wątpliwości, czy jakichś takich, nie wiem, wyssanych z palca informacji, ponieważ większość z tych rzeczy, które tam były powiedziane, oprócz chyba zakładów chemicznych Policji, które faktycznie podobną mają technologię i podobne zapachy mogą się wydzielać, są bezpodstawne, że tak powiem. Nie stosujemy dwusiarczku węgla, dużo tego tam było z pewnością, także nie ma możliwości powstawania takiego związku.
A ta niska jakość używanych do produkcji fosforytów?
Zapraszamy też, jeżeli chodzi o kontrolę w tym temacie, nie? To też jest niezgodne z prawdą. Stosujemy fosforyty w zasadzie wysokiej jakości, z tego względu, żeby uzyskać wysokiej jakości produkt, a to w tej chwili na rynku jest najistotniejszym parametrem na oceny naszych produktów, więc to też nie jest zgodne z prawdą.
Bo pan słuchacz pisze, niestety, też jest zła technologia, najtańsza i bez stosownych urządzeń wychwytujących szkodliwe związki.
To jest prawda. Nigdy w życiu nie dostalibyśmy żadnego pozwolenia na działalność, szczególnie ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, gdybyśmy takich urządzeń do oczyszczania gazów poreakcyjnych nie mieli. Także to również.
Panie dyrektorze, to dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze? To znaczy mieszkańcy skarżą się czasem nawet na pieczenie w gardle, pieczenie oczu, zapach, szczególnie w weekendy.
Kolejne przekłamanie. Instalacja nie może pracować tylko w weekendy. Pracuje w sposób ciągły. Właściwie na weekendy to staramy się nią nie pracować, więc wyłączamy. Również staramy się nie pracować przy niekorzystnych wiatrach. No niestety jest troszeczkę prawdy w tym, że wzrosła nam wielkość produkcji ze względu na wzrost zapotrzebowania rolników na superfosfat. Bo przy produkcji tego produktu mamy tą uciążliwość zapachową. Staramy się, ale nie zawsze nam to wychodzi niestety, żeby pracować wyłącznie przy kierunku wiatrów zachodu, nie? Także większość tych tutaj niedomówień czy pomówień chętnie byśmy wyprostowali w spotkaniu z mieszkańcami i z samorządem.
Czy potwierdza pan tę informację, którą podawał Andrzej Miluch, zachodniopomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska, że Fosfan zakupił specjalne urządzenie pokazujące kierunek wiatrów, tak, żeby starać się te uciążliwości zapachowe jakoś złagodzić?
No, specjalne urządzenie to bym może tak nie nazywał. Natomiast mamy takie urządzenie z tym, że wie pan, to pokazuje aktualną sytuację. Natomiast my korzystamy bardziej tu z portali meteorologicznych, planując produkcję i na te doniesienia się, na bazie tych doniesień układamy plan. Jeżeli są nieprzychylne i nie musimy pracować, bo nie wymaga od nas tego podpisane kontrakty, to nie włączamy tej instalacji, jak również te, tak jak wspomniałem, staramy się na weekendy nie planować tej produkcji, żeby właśnie jak najmniej zmniejszyć naszą uciążliwość dla mieszkańców.
Mieszkańcom zapach utrudnia życie. Skarżą się na to od wielu, wielu lat. Andrzej Miluch w rozmowach z nami podkreśla, że zachodniopomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska, że produkcja jest prowadzona zgodnie z przepisami. Czy zdarzają się u państwa niespodziewane kontrole wiosną?
Tak. Także jeżeli są kontrole, to na pewno są niespodziewane, ale zdarzają się. Oprócz tego sami monitorujemy emisje, bo to chodzi o związki fluoru, to są te elementy, które mogą być szkodliwe dla ludzi i to kontrolujemy również we własnym zakresie.
Proszę powiedzieć, czy znane są państwu badania, czy ktoś zwracał się do państwa może o takie badania, albo sami przeprowadzaliście takie badania o wpływie na ludzkie zdrowie państwa zakładu, okolicznych mieszkańców?
Tak, badania były przeprowadzane i wykazały, że nasza uciążliwość, czy nasz wpływ na zawartość szkodliwych związków w okolicy jest nie ma. Po prostu nie ma wpływu. Tło było takie jak w innych częściach Szczecina, gdzie też przeprowadzono wzorcowe badania.
Z tym nie zgadzali się nasi słuchacze, ale Andrzej Miluch mówił także o tym, że problemem największym, czy istotnym problemem jest na pewno brak w Polsce ustawy odorowej. Czy to oznacza, że właściwie ludzie boją się, bo zapach jest uciążliwy, a tak de facto nie szkodzicie tak bardzo ludziom i środowisku, jak to by się wydawało po tym zapachu?
Znaczy zapach generalnie nie wpływa negatywnie na zdrowie człowieka. Oczywiście utrudnia jakby tam jego funkcjonowanie, natomiast nie ma wpływu na bezpośrednio na zdrowie. Natomiast my też czekamy na tę ustawę generalnie. Nie? Też jesteśmy zainteresowani tym, żeby taka ustawa powstała. Wtedy będą jasne kryteria, oceny i liczymy na to, że my się w tych normach będziemy mieścić.
Rozwija się nasze miasto. Wokół fosfanu także powstają nowe osiedla. Pojawia się coraz więcej mieszkańców, więc możecie się spodziewać coraz większych protestów. Czy widzi pan jakieś wyjście z tej sytuacji?
Z tym łączymy ostatnie, dosyć głośne medialnie o nas. Po prostu tutaj dość dużo powstało mieszkań atrakcyjnie kupionych. Podejrzewam, że mieszkańcy nie byli uprzedzeni, że jesteśmy ich sąsiadami i może być taka uciążliwość.
Jest z nami pan Arek, nasz słuchacz. Mm-hmm. Proszę o krótkie pytanie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Ja chciałbym tylko taką jedną rzecz tutaj dopytać, bo de facto zgłoszenia mieszkańców, oczywiście dramatyczne w wydźwięku z obawy przed, powiedzmy tam, chemicznym składem emitowanych pyłów. Natomiast sama kwestia zapylenia. Państwo w redakcji też macie dokumentację z osiedla, jak wyglądają zapylone samochody, rośliny i tak dalej. Sama kwestia zapylenia. Czy to zapylenie jest według państwa z fosfanu jakimś czynnikiem uciążliwym i czy to zapylenie możecie państwo w jakiś sposób w procesie technologicznym zredukować?
Dziękuję bardzo za to pytanie. Panie dyrektorze, proszę bardzo.
Znaczy, takich bezpośrednich informacji nie mamy, żeby zapylenie, które jest, nie powiem, że jest obecne na terenie zakładu, przenosiło się też poza jego obszar. Natomiast oczywiście ze względu na naszych pracowników przede wszystkim mamy w planie pewne inwestycje, które mają obniżyć te zapylenie i myślę, że ono skutecznie podziała. Jeżeli było jakieś ilości niewielkie przeszły na miasto, to się, że całkowicie już to zlikwidujemy.
Panie dyrektorze, stawiamy tutaj przecinek, bo do tematu będziemy wracali. Mam nadzieję, że we wrześniu jeszcze dojdzie do spotkania Komisji Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin z zarządem firmy i z mieszkańcami i wiele wątpliwości zostanie wyjaśnionych. No i mam nadzieję, że wejdzie w życie ustawa odorowa, a państwo również poczynią starania, żeby po prostu jednak ta uciążliwość zapachowa była jak najmniejsza. Dziękuję za rozmowę.
Tak, też planujemy również. Dziękuję również.
Rafał Kot, dyrektor do spraw produkcji i rozwoju Fosfan S.A. To był Czas Reakcji.